Jezus znany był z tego, że opowiadał zaskakujące, a nawet wywrotowe historie, które nazywamy przypowieściami. Były one wywrotowe, ponieważ one prowokują do myślenia i wywracają nasz sposób myślenia o Bogu i o świecie. I żeby przekonać się, jak bardzo są zaskakujące, wyobraźmy sobie jednego ze słuchaczy Jezusa, nazywał się Eliaszib i był prostym rolnikiem. I właśnie wysłuchał jakiś czas temu jednego z kazań Jezusa. I to było bardzo dziwne kazanie. Kazanie o człowieku, który siał swoje ziarno i to ziarno padało na różne rodzaje gleby. Jedno padło na ubitą drogę, inne między kamienie, jeszcze inne gdzieś w krzaki, a w końcu jeszcze inne padło na dobrą glebę i jako jedyne wydało plon. Prosta historia, tylko skończyła się bez konkluzji, bez morału. Eliaszib jako rolnik doskonale wiedział, że jak się sieje, to niektóre ziarna padają w różne miejsca. I niestety nie miał tej okazji, tej możliwości, aby wraz z uczniami wysłuchać wyjaśnienia, które Jezus przedstawił. Ponieważ uczniowie też tej historii nie zrozumieli, więc się dopytali później, ale o co chodziło w tej historii? Przecież to musi być coś więcej tylko historia o człowieku, który rozsiewa ziarno i ono leci w różne strony. Eliaszib nie usłyszał tego wyjaśnienia, że to jest historia o tym, jak różni ludzie przyjmują w różny sposób wiadomość o Bożym Królestwie i Boże Słowo. To historia o różnych sercach, że jedne są zatwardziałe, inne są płytkie, inne zachwaszczone, a inne są otwarte. A Boże Królestwo zaczyna się w sercu człowieka, kiedy ten przyjmie Boże Słowo i w nie uwierzy. Eliaszib tego nie wiedział, bo to była jedna z tych wywrotowych historii, która prowokowała do myślenia, a jednocześnie też sprawiała, że człowiek, chociaż nie ma odpowiedzi od razu, to chciał tej odpowiedzi szukać. Eliaszib nie znał odpowiedzi, ale słuchając kazań Jezusa, zauważył, że Jezus często mówił o Królestwie Niebios, o Królestwie Bożym. I pomyślał sobie, takie królestwo to byłoby coś. Gdyby wreszcie przyszło. Jako pobożny Żyd w każdy szabat chodził do synagogi, gdzie często słuchał tekstów proroków, którzy zapowiadali, że pewnego dnia przyjdzie król, a kiedy ten król przyjdzie, to zmiecie zło i zmiecie złych i nastanie Boże Królestwo i będzie pokój, będzie sprawiedliwość i to błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo wyleje się na cały świat. To były piękne wizje. Ale Eliaszib rozglądał się dookoła, a wszędzie były znaki innego królestwa. Wszędzie rzymscy żołnierze, rzymscy urzędnicy, rzymskie prawa, rzymskie symbole. Nawet na tronie Judei siedział król Herod, który nie był Żydem, ale poganinem i nie panował w imieniu Boga, ale panował z nadania Rzymu. A Jezus? Jezus wcale nie wygląda jak król. Nie wygląda jak król, a jego uczniowie to na pewno nie była armia, z którą można by podbić świat. Więc Eliaszib patrzył na to wszystko, dawał sobie pytanie, to gdzie jest to królestwo? A jeżeli gdzieś jest, to czy ono może wygrać? Czy ono ma szansę, żeby wygrać w tym świecie, w złym świecie? I prawdę powiedziawszy, Eliaszib nie był jedynym, który zadawał sobie tego typu pytania. Ponieważ 2000 lat później my również sobie je zadajemy. I my wiemy więcej niż on, bo wiemy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał zło i niesprawiedliwość, a my patrzymy na świat i mówimy, czyżby pokonał niesprawiedliwość i zło? Gdzie jest to królestwo? Czy ono wygrywa? Co roku organizacja Open Doors publikuje raport na temat prześladowania chrześcijan i w zeszłym roku na całym świecie 365 milionów chrześcijan było prześladowanych. Z tego 317 milionów doświadczało intensywnych albo skrajnie intensywnych prześladowań. Czy Boże Królestwo wygrywa na świecie? A w Afganistanie? Po tym jak władzę przejęli talibowie, pozamykali, zburzyli kościoły, chrześcijanie musieli uciekać, wielu z nich zginęło. Czy Boże Królestwo wygrywa w Afganistanie? A w Ukrainie, kiedy rozpoczęła się wojna, wielu chrześcijan zginęło, wielu musiało wyjechać, wiele kościołów zostało zniszczonych, zamkniętych, zburzonych. Czy Boże Królestwo wygrywa w Ukrainie? A dla odmiany na zachodzie Europy, gdzie kościoły świecą pustkami, czy Boże Królestwo wygrywa na zachodzie Europy, a w Polsce? Eliaszib nie myślał o Europie, o Polsce, Afganistanie, ale on chciał, żeby Boże Królestwo wygrało tam, gdzie jest, w tym jego kawałku świata. Pragnął zobaczyć to Królestwo. Ale coś mu w tej historii nie pasowało. Jednak miał szczęście, ponieważ Jezus właśnie zaczął kolejną swoją historię, kolejną wywrotową historię, kolejną przypowieść i znowu mówił o rolnictwie. Tym razem powiedział o człowieku, który wyszedł na pole i siał dobre ziarno, siał pszenicę. Obsiał całe swoje pole pszenicą, a kiedy wszyscy poszli spać, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał na tym polu konkolu. Eliasz wiedział, że takie zachowanie, chociaż jest trochę dziwne i może wydaje się niezwykłe, wcale nie było takie nietypowe, ponieważ Rzymianie wydali specjalne prawo, które zakazywało tego typu praktyk i je karało, ponieważ okazywało się, że w tamtych czasach byli wredni sąsiedzi, którzy chcąc dokuczyć swoim sąsiadom, siali im konkol na polu. A taki konkol to poważny problem, ponieważ na początku, kiedy konkol i pszenica rosną razem, to trudno je odróżnić. Wyglądają dokładnie tak samo, albo prawie tak samo. Ale po jakimś czasie słudzy tego pana się zorientowali, że coś jest nie tak z tym polem i z tą pszenicą, więc poszli do gospodarza i mówią: gospodarzu, twój nieprzyjaciel nasiał ci konkolu w pszenicy. Co teraz mamy z tym zrobić? Czy mamy pójść i powyrywać ten konkol? Oni doskonale wiedzieli, że gdyby nawet odrobina konkolu została zmielona razem z pszenicą, to cała mąka nie nadaje się do jedzenia, a więc to poważny problem. Co gorsze, kiedy konkol rośnie z pszenicą, to ich korzenie splatają się ze sobą, więc kiedy próbujesz wyrwać jedno, możesz wyrwać i drugie, więc możesz narobić bałaganu na całym polu. Dlatego Eliaszyb nie zdziwił się wcale odpowiedzi tego pana, który mówi: nie wyrywajcie. Zostawcie, niech rosną razem, aż do żniw. A kiedy nadejdą żniwa, zbierzcie najpierw konkol i spalcie go, a potem zbierzcie pszenicę i zabierzcie do spichlerza. O, mądre, pomyślał Eliaszyb. I czekał na puentę. I okazało się, że to koniec kazania. Kolejna historia bez morału. Zamiast tego Jezus opowiedział dwie kolejne historie o ziarnku gorczycy, które wpadło do ziemi i które zostało zasadzone i wyrosło z niego drzewo i odrobiny zakwasu, które kobieta dodała do mąki, aż się cała mąka zakwasiła. Ale gdzie morał? Gdzie konkluzja? Okazuje się, że to była kolejna z tych wywrotowych historii, które prowokowały do pytań i do myślenia. I może nie udzielały odpowiedzi natychmiast, ale zachęcały do szukania tej odpowiedzi. I ta historia również nie dawała spokoju uczniom. Oni też jej nie zrozumieli i też pragnęli się dowiedzieć, więc zapytali. I czytamy tak. Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą: wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. Jezus odpowiedział: osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł, żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbierą z jego królestwa wszystkich, którzy wywołują skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Bo z przypowieściami, z tymi wywrotowymi historiami to jest tak, że one są jak obrazy rzeczywistości, który staje się lustrem, gdzie widzimy obraz, odbicie naszego świata, czasami swoje własne twarze i staje się oknem. Staje się oknem, przez które możemy patrzeć na świat inaczej. A więc Jezus maluje przed nami obrazek. Jest pole, gospodarz, sieje pszenicę, jego wróg sieje konkol, jedno i drugie rośnie, potem są zbiory, są plony i te zbiory, w czasie tych zbiorów konkol trafia do pieca, pszenica do spichlerza. Prosty obrazek. Ale kiedy przyglądamy się temu obrazowi uważniej, dostrzegamy, że ten obraz staje się lustrem naszego świata, w którym widzimy odbicie naszego świata, a może nawet nas samych. Bo tak właśnie wygląda nasz świat. Na tym świecie istnieje dobro i zło. To jest prawdziwa plątanina dobra i zła. I czasem trudno się w tym wszystkim połapać. ale to ciągle jest Boży świat. To ciągle jest świat, który jest pod Jego panowaniem. A to Boże panowanie najlepiej widać, przez, jak ten tekst mówi, przez synów królestwa, czyli przez tych, którzy są Bożymi ludźmi, którzy uznali Go jako Boga, jako swojego króla. Ale też nie trzeba być geniuszem, by zauważyć, że na tym świecie jest wiele zła. I to zło. To zło często ma ludzkie twarze. To twarze terrorystów, którzy swoimi atakami nie tylko odbierają życie niewinnym ludziom, ale też napełniają strachem całe społeczeństwa. To są twarze handlarzami ludźmi, którzy sprzedają niewinne dzieci do domów publicznych jako seksualnych niewolników. To twarze nieuczciwych biznesmenów, którzy przez swoje brudne interesy destabilizują kraje Europy, Ameryki Łacińskiej czy Afryki, skazując je na ubóstwo i korupcję. To twarze wrednych szefów, którzy wykorzystują swoich pracowników. To twarze rodziców, którzy mówią swoim dzieciom, jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz. Zło ma ludzkie twarze. I żyjemy w świecie, w którym jest pełen dezinformacji i fake newsów. Czasami trudno się połapać, co jest dobre, co jest złe, bo taki jest nasz świat. Tim Keller, opisując nasz świat, w jednej z swoich książek napisał, że są w nim dwa równoległe procesy. Ludzie wierzący często patrzą na świat wokół i mówią, ten świat staje się coraz bardziej świecki, coraz bardziej odwraca się od Boga, jest coraz mniej miejsca dla Boga. Następuje sekularyzacja. I mają rację. Ale z drugiej strony ludzie, którzy w Boga nie wierzą, też patrzą z niepokojem, mówią, ci chrześcijanie, oni wszędzie są, wszędzie się pojawiają. Kościoły rosną. Są miejsca, gdzie kościoły rosną bardzo dynamicznie. A nawet w tych miejscach, gdzie kościół wydaje się słaby, coraz więcej ludzi ma potrzebę Boga i szukania Boga. I mają rację. Rośnie jedno i rośnie drugie. Obok siebie. I kiedy patrzymy w to lustro i widzimy ten obraz naszego świata, widzimy, jak to lustro staje się oknem i zmienia perspektywę na ten świat. Bo nagle okazuje się, że zaczynamy widzieć go inaczej. Uczniowie i Eliaszib myśleli, że kiedy przyjdzie król, to zmiecie zło i zmiecie złych. A Jezus mówi, nie tak szybko. Dobro i zło będzie istniało obok siebie. Królestwo tego świata i Królestwo Boże będzie istniało jedno obok drugiego i czasem trudno będzie zobaczyć granice. Tak będzie do czasu. Ale nadejdzie moment, kiedy Jezus powie ostatnie słowo historii i osądzi zło, i osądzi złych. I dokona podziału na tych, którzy są źli i dobrzy. I osądzi tych, którzy zło czynią. I to zmienia naszą perspektywę na świat. Domyślam się, że w gronie, nawet w gronie uczniów Jezusa byli zeloci. Domyślam się, że inni też myśleli o tym, że to ich zadanie jest, aby usunąć zło. A żeby usunąć zło, trzeba usunąć złych. Trzeba wziąć miecze i wyciąć tych Rzymian, którzy są dookoła. Powycinajmy chwasty. I my czasem ulegamy podobnej pokusie. Chcemy uczynić świat lepszym przez to, że usuniemy złych. Usuniemy zło, usuwając złych, przynajmniej tych gorszych. Rodzice chcą posyłać swoje dzieci do najlepszych szkół, a w tej szkole, kiedy to dziecko się znajdzie, chcą usunąć wszystkich uczniów z klasy, którzy pochodzą z trudnych rodzin, którzy sprawiają problemy, mają problemy emocjonalne, mają trudności w nauce i obniżają poziom, bo wtedy przecież to dziecko moje będzie kwitło, będzie się rozwijało, będzie mogło stać się lepszym człowiekiem. Albo są ludzie, którzy w kościele myślą, gdyby tak w kościele pousuwać tych wszystkich, którzy sprawiają problemy, którzy się potykają, którzy są mało gorliwi, którzy grzeszą, którzy upadają, którzy dokonują złych wyborów życiowych, wtedy będziemy świętym i dobrym kościołem. Trzeba powyrywać chwasty. Brzmi strasznie. Ale czasem tak ludzie myślą. I kiedy zaczynają wyrywać chwasty, okazuje się, że ten świat zamiast stać się lepszy, staje się gorszy, że przynoszą, robią więcej szkody niż pożytku. Że to dziecko, które zostało posłane do najlepszej szkoły i nie ma kolegów, którzy mają problemy, wyrasta na wrednego, nieczułego egoistę, który nie jest w stanie zrozumieć innych ludzi od niego, a na pewno pochylić się nad słabszymi. A ci ludzie, którzy chcą powyrwać chwasty z kościoła i pousłać tych wszystkich, którzy grzeszą, którzy się zmagają, którzy upadają, którzy nie są gorliwi, okazuje się, że nie tworzą lepszego kościoła, ale gorszy kościół. i stają się sami coraz bardziej obłudni, bo przecież wszyscy mamy problemy, z którymi się zmagamy, tylko czasem je racjonalizujemy, usprawiedliwiamy, nie pokazujemy, ukrywamy. I zapominamy, że Kościół to jest miejsce tak naprawdę uzdrowienia dla wszystkich. I ta historia to prawda. Ta historia nie jest o tym, że mamy być obojętni wobec zła. Ta historia nie jest o tym, że mamy nie reagować na zło, że mamy nie napominać tych, którzy grzeszą, że mamy nie konfrontować grzechu. Ta historia nie jest o tym. Ale ona jest o tym, że to Jezus pewnego dnia na końcu historii zdecyduje, kto do Niego należy, a kto nie. Kto jest Jego własnością, a kto nie. Co jest dobre, a co nie. Jednak w tym momencie pojawia się pytanie. To co mamy robić, zanim nadejdzie koniec? W jaki sposób to Boże Królestwo może zmienić świat, zanim Jezus przyjdzie i go naprawi? Czy po prostu mamy biernie czekać i nic nie robić? W jaki sposób to Królestwo może wygrać w tym świecie? Jak ono wygrywa? I chcąc udzielić odpowiedzi na to pytanie, Jezus opowiedział dwie kolejne przypowieści. Opowiedział mi taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarnko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego w 20 kg mąki i całe się zakwasiło. O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił. W ten sposób spełniło się to, co zostało zapowiedziane przez proroka. Do przypowieści otworzy moje usta, opowiem o sprawach zakrytych, o stworzenia świata. Oto Jezus opowiada kolejną historię, kolejną przypowieść o człowieku, który bierze ziarno gorczycy, które uważane jest za najmniejsze ziarno, chociaż nie jest najmniejszym, ale tak jak my mówimy, że jest coś małe jak ziarnko maku, tak Żydzi mówi, coś jest małe jak ziarnko gorczycy i sadzi je i z tego ziarnka wyrasta drzewo. I chociaż z gorczycy nie wyrastają drzewa, one rosną na krzaki, na wysokość około 2 metrów, to jest przypowieść, to nie jest lekcja botaniki. Jezus pokazuje, jaką moc ma właśnie gorczyca. I ta przypowieść ma nas zaskoczyć i pokazać, że nawet z gorczycy może urosnąć drzewo i takie wielkie, że ptaki się mogą w nim zagnieździć. Bo tak właśnie działa Boże Królestwo. On zaczyna się od czegoś małego. Od jednego ziarenka, które wpada w właściwego miejsca i zaczyna rosnąć i rosnąć i rosnąć. I tak było w tej historii. Wszystko zaczęło się od jednego ziarenka. Przed Jezus Chrystus przyszedł Król i Królestwo przyszło w osobie swojego Króla. I od tego się zaczęło. I zasiał ziarenka w sercach swoich uczniów, naśladowców. A potem oni poszli na cały świat i gdziekolwiek byli, siali ziarenka Bożego Królestwa. Czasem w dziwnych miejscach i czasem w dziwny sposób. To było ponad 20 lat temu. Wtedy byłem studentem w warszawskim seminarium teologicznym i wakacje z Fundacją Proem robiliśmy obozy misyjne. Jeździliśmy do różnych miast, tam głosiliśmy Ewangelię i zapraszaliśmy ludzi na wieczorne spotkania. I tego dnia miał być wielki koncert. Więc zapraszaliśmy ludzi na koncert. Przyjechała grupa z USA, znana. Sala była pełna, nabita po brzegi. Był koncert, potem było wyzwanie ewangelizacyjne. Ludzie mieli okazję podjąć decyzję, aby oddać swoje życie Jezusowi. A nasze zadanie polegało na tym, żeby z tymi, którzy takie decyzje podejmą, porozmawiać później. Tłum ludzi wyszedł do przodu. Ja wyszedłem też do przodu poszukać kogoś, z kim mogę porozmawiać. I zobaczyłem parę. Chłopaka z dziewczyną. Podchodzę do nich, pytam się, czy chcielibyście porozmawiać? Oni, pewnie, możemy. Więc porozmawialiśmy, wyjaśnimy raz jeszcze Ewangelię, opowiedziałem o tym, co to znaczy stać się naśladowcą Jezusa i pomodliliśmy się jeszcze raz tą modlitwę, aby oni mogli taką decyzję podjąć. I zostawiłem ich, aby poszukać kolejnych. Poszedłem porozmawiać z jeszcze jedną osobą. I chwilę później tak rozglądałem się, z kim jeszcze porozmawiać i patrzę, oni dalej tam są na tej sali. Ona siedzi mu na kolanach, obściskują się, obcałowują. I dokładnie pamiętam, co pomyślałem. Oni są bardziej podekscytowani sobą nawzajem niż Jezusem. Mówiąc językiem Mateusza, to ziarenko chyba nie trafiło tam, gdzie trzeba. To królestwo jakoś nie rośnie. Albo przynajmniej nie widać, żeby rosło. Rok później jestem już na swojej uczelni, rozpoczyna się czas egzaminów wstępnych do naszej uczelni. Idę sobie korytarzem i nagle podchodzi jakaś dziewczyna. I mówi, cześć, pamiętasz mnie? No oczywiście, że nie pamiętam. Patrzę na nią zdziwiony. No nie pamiętasz mnie? No nie. No pamiętasz, modliliśmy się razem. Był ten koncert wielki, byłam z chłopakiem. O tak, no pewnie, że cię pamiętam. Teraz cię pamiętam. Co ty tu robisz? A wiesz, zdaję egzaminy na studia. Chcę tu studiować. Jak to chcesz tu studiować? Po co? No bo chcę służyć Bogu. Małe ziarenko wpadło do serca. I w ciągu roku wyrosło jak drzewo, jak szalone. I zmieniło życie tej dziewczyny, a przez nią zmieniło życie innych ludzi. Wszystko zaczęło się od ziarenka. A potem Jezus opowiedział drugą przypowieść o kobiecie, która miała 20 kg mąki, dużo mąki. Dodała trochę, odrobinę zakwasu, odrobinę drożdży. I zostawiła ten zakwas, a on zaczął przenikać. Ciasto zaczęło rosnąć. I z tych 20 kg mąki można zrobić chleba na 100 osób. Dużo chleba. Ale wszystko zaczęło się od odrobiny zakwasu, który rósł, przenikał i sprawiał, że to ciasto się przemieniało. Bo tak działa Boże Królestwo. Ono sprawia, że ono rośnie, ale ono też przenika i przemienia. Przemienia serca ludzi, ale też przemienia całe społeczeństwa. I tak było w czasach Jezusa. W czasach Jezusa Rzymianie, Grecy też uważali biednych, słabych, chorych, obcych za ludzi godnych pogardy. Takimi ludźmi pogardzano. Idea, żeby nadstawiać drugi policzek, jak ktoś cię uderzy, to była oznaka słabości. Ale Jezus tego uczył. Uczył tego i nie tylko uczył, ale pokazywał, co to znaczy przebaczać swoim wrogom. I kiedy umierał na krzyżu, on modlił się o swoich wrogów i im przebaczał. Kiedy umarł, ludzie myśleli, że jego królestwo się skończyło. Umarł razem z nim. Ale on zmartwychwstał. A jego naśladowcy poszli świat, nie tylko mówiąc o Jezusie, ale też żyjąc tak, jak Jezus pokazywał. I oni też troszczyli się o biednych, słabych. Zbierali dzieci, niemowlęta, które zostały porzucone przez swoich rodziców przy drogach za miastem, bo taka była praktyka w Imperium Rzymskim. Masz dziecko, jest słabe, chore, albo masz za dużo dzieci, albo urodziła się dziewczynka, wróć za miasto. Zostaw przy drodze. Pierwsi chrześcijanie zbierali te dzieci i wychowywali jako swoje własne. I Boże Królestwo powoli rozprzestrzeniało się, przemieniając świat. Jednym z tych, którzy mógł zobaczyć to na własne oczy, był anglikański biskup John Luciahana. W 1994 roku w Ruandzie miało miejsce ludobójstwo na niewyobrażalną skalę. Plemię Hutu zaatakowało swoich sąsiadów z plemienia Tutsi. W ciągu 3 miesięcy zamordowano około 1 000 000 ludzi. Jedną z ofiar była siostrzenica biskupa Johna. Została zgwałcona i brutalnie zamordowana. Ale on zamiast być przesiąknięty nienawiścią i goryczą i złością, postanowił, że chce pomóc oprawcom. Nie tylko tym, którzy skrzywdzili jego rodzinę, ale też wszystkim innym. Pojechał do jednego z więzień, gdzie ci, którzy dokonywali tych zbrodni, odbywali swoje wyroki. Na placu pełnym morderców, którzy dokonali tego ludobójstwa. On stanął przed nimi i powiedział: wróćcie myślami do roku 1994. Co widzicie? Co słyszycie? Jakie zapachy czujecie? A oni zaczęli płakać. A teraz zobaczcie twarze swoich ofiar. I ci ludzie zaczęli płakać jeszcze głośniej. I wtedy biskup im powiedział: teraz chcę, abyście wyznali Bogu to, co doprowadziło was do łez. A następnie powiedział im o Bożej łasce, o Bożym przebaczeniu, o tym, jak Bóg daje możliwość nowego początku. I mało tego, zapoczątkował projekt, który polegał na tym, że setki, tysiące oprawców, morderców mogło spotkać się z rodzinami swoich ofiar i wyznać im swoje winy, a te rodziny mogły im przebaczyć. I tak to Boże przebaczenie, to Boże Królestwo zaczęło przenikać nie tylko serca ludzi, ale całe społeczeństwo. Bo ono rośnie jak drożdże. Ono rośnie i przemienia. I tak właśnie działa Boże Królestwo. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli chcesz się pozbyć swoich wrogów, ale pozbyć się ich tak na dobre, na zawsze, to najlepszym sposobem jest to, żebyś się z nimi zaprzyjaźnił. I to prawda. I to właśnie robi Jezus. On nie przyszedł na świat po to, aby usunąć zło i złych. Jeszcze nie teraz. Kiedyś tak, ale jeszcze nie teraz. Ale teraz każdemu oferuje to, że może stać się jego przyjacielem. Każdego zaprasza do tego, aby stał się jego naśladowcą. Aby stał się Bożym dzieckiem i częścią jego królestwa. I każdemu proponuje to, że on może przemienić serce człowieka. Ponieważ kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że Boże Królestwo, choć zaczyna się niepozornie, rośnie i zmienia serca ludzi oraz zmienia świat. Bo w tej historii ostatnie słowo należy do Jezusa. I tak właśnie Boże Królestwo wygrywa w tym świecie.